Cześć i czołem, drodzy widzowie! Gdy rozmawiamy o ręcznych karabinach maszynowych w kontekście II wojny światowej, to zapewne waszą wyobraźnię dominuje MG42, gdzieś dalej jest MG34, może też pamiętacie jeszcze o Brenie, Diktariewie, Barze i zasadniczo to wszystko. A w cieniu tych wielkich konstrukcji jest zupełnie inny ręczny karabin maszynowy, który wyznaczył standardy w epoce i który miał swoją wielką, liczoną w setkach tysięcy sztuk, rolę w trakcie II wojny światowej. I to nie tylko w Europie, ale także w Afryce czy dalekiej Azji. I dziś o tym zapomnianym diamenciku chciałbym wam opowiedzieć, ponieważ na moje życzenie właśnie taki ręczny karabin maszynowy na strzelnicę przywieźli chłopaki z Baltic Coast Armory. Dziękuję wam za to, że przyjechaliście specjalnie z wybrzeża po to, żeby mógł nagrać ten odcinek. A chcę wam opowiedzieć o czechosłowackich karabinach z rodziny ZB. ZB26, ZB30 i pochodnych. Serdecznie zapraszam. Pierwsza wojna światowa nauczyła wojujące armie dwóch rzeczy. Że karabin maszynowy zostanie z nami na dłużej oraz że musi powstać jego odchudzona wersja, bo nikt nie da rady biegać tu i tam z 60-kilogramowym klunkrem zalanym wodą. Ręczne karabiny maszynowe z czasów I wojny światowej były konstrukcjami przejściowymi, powstałymi z potrzeby chwili i wymagającymi dalszego rozwoju. W latach 20. szukano nowej, najlepszej formuły dla LKM-u. Większość armii na świecie nie miała po wojnie kasy na badania i rozwój dla nowych konstrukcji, tym bardziej, że magazyny wciąż były pełne karabinów wyprodukowanych na poprzednią wojnę. Ciekawym wyjątkiem od tej reguły była Czechosłowacja, która wykonała ogrom pracy, zanim wdrożyła do służby nową broń. W 1921 roku armia czechosłowacka ogłosiła konkurs na nowy LKM. Testy były wyczerpujące i dokładne. Praga ściągnęła z całego świata absolutnie wszystko, co było dostępne na rynku oraz zaprosiła do udziału rodzimych konstruktorów z ich prototypami. Jednym z owych konstruktorów był Wacław Holek z prototypowym lekkim KM-em zasilanym z taśmy o nazwie Praga 2. Projekt spodobał się armii, lecz by go wdrożyć trzeba było jeszcze sporo dopracować. Razem z Wacławem nad projektem pracował jego brat Emanuel oraz dwóch inżynierów zagranicznych. Jeden Austriak i jeden Polak o nazwisku Podrabski. W toku prac zmieniono zasilanie z taśmy w bębnie na tańsze i pewniejsze magazynki pudełkowe. Firma Pracha, w której zbudowano prototypy, była zbyt mała, by udźwignąć rządowy kontrakt. Dlatego, gdy projekt Wacława został przyjęty do wojska pod nazwą Lekki Kulomet Wzór 26, by nadążyć z produkcją, przekazano dokumentację do zakładów Zbrojowka Brno, w skrócie ZB. I właśnie stąd wzięła się nazwa nowej broni, ZB26. Nowy karabin maszynowy, przez kilka lat testowany i poprawiany, idealnie wpisał się w oczekiwania wojskowych. ZB składa się z masywnych elementów, powstałych poprzez frezowanie i toczenie monolitycznych kawałków stali. Wszystko tu jest grube, solidne i dopracowane, jak w szwajcarskim zegarku. Współcześnie nikt już nie produkuje w ten sposób broni dla wojska, bo koszty są kosmiczne. Ale jeśli chodzi o wytrzymałość, to ZB na tle współczesnej broni stłoczonej, zgrzewanej blachy wypada tak, że współczesna masówka nie ma startu do tego dziadka. Pokrótce opiszę wam najważniejsze elementy tej konstrukcji. Jest długi na 1161 mm. Lufa ma długość 672 mm, a waży poniżej 10 kg. Oferuje szybkostrzelność teoretyczną na poziomie 500 strzałów na minutę. KM działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, więc zasadniczo klasyk. Pod lufą pracuje długi tłok, który odryglowuje zamek. Cylinder tłoka wyposażono w zawór pozwalający na regulację ciśnienia, co jest przydatne, gdy strzela się różnej jakości amunicją albo amunicją o różnym ciężarze pocisku. Zamek reguluje się poprzez przekoszenie w pionie. ZB strzela z zamka otwartego, co też jest typowe dla broni z tamtej epoki. Sprężyna powrotna ma swe gniazdo w kolbie. Do tego wrzucono tam drugą, mniejszą sprężynę, która amortyzuje pracę zamka. Lufa ma system szybkiej wymiany. Teoretycznie miał być używany, gdy broń się przegrzeje, by wstawić świeżą, zimną lufę i strzelać dalej. Ale w praktyce celownik lotniczy zwykle miał do dyspozycji tylko jedną lufę. Ale i tak ten bajer z wpinaniem i wypinaniem jest bardzo przydatny do czyszczenia broni bądź usuwania usterek. Sama lufa jest masywnie ożebrowana, by lepiej odprowadzać ciepło. Standardowe magazynki były 20-nabojowe, choć kombinowano także z 30-nabojowymi. W okresie międzywojennym mała pojemność magazynka była standardem w tego typu lekkich konstrukcjach. Magazynki są wpinane od góry do broni, by dzięki wsparciu grawitacji pewnie podawały amunicję i ułatwiały przeładowanie w duecie celowniczy-ładowniczy. Umieszczenie magazynka u góry broni wymusiło przesunięcie na bok przyrządów celowniczych. Nastawy szczerbinki reguluje się poprzez kręcenie bębnem po lewej. ZB posiada pokrywę do zamknięcia gniazda magazynka, gdy nie jest używany, oraz drugą pokrywę, która zakrywa okno wyrzutu łusek. Dzięki temu ZB było dobrze zabezpieczone przed przypadkowym zabrudzeniem mechanizmów poza walką. Posiada też bezpiecznik z pozycjami bezpieczny, full auto i ogień pojedynczy. Całość jest łatwo rozkładana, podobnie jak AR-y. Góra z dołem złączone są dwoma pinami. Wybijasz górny pin i broń otwiera się na pół jak AR lub fal. A jak wybijesz też ten drugi na dole, to możesz rozłożyć broń na dwie części, co ułatwia dokładne czyszczenie. Fajnym bajerem jest rączka transportowa. Można jej użyć do przenoszenia broni, jako chwytu do wymiany gorącej lufy, ale też można zablokować ją w dolnym położeniu, by mieć chwyt boczny, umożliwiający strzelanie z ZB z biodra, na stojąco albo w ruchu. ZB, jak widzicie, ma wiele fajnych, małych bajerów umilających życie celowniczemu. Było bardzo solidnie wykonane, niezawodne i jak na tamte czasy, względnie tanie. Idealny wybór dla krajów, które chciały mieć swój LKM, ale nie miały czasu i pieniędzy, by opracować własny wzór. ZB szybko stało się hitem eksportowym. Sprzedano około 120 tysięcy sztuk do 24 różnych krajów na świecie. Ponadto niektórzy klienci, jak Jugosławia czy Rumunia, podjęli się produkcji licencyjnej u siebie. Szczególną pozycję ZB-26 zyskało w Chinach, stając się głównym i ulubionym lekkim karabinem maszynowym sił Kuomintangu. Czesi dostarczyli tam około 30 tysięcy sztuk, a to było zdecydowanie zbyt mało na potrzeby wojny z Japonią i komunistami. Dlatego różne firmy i arsenały w Chinach podjęły się produkcji podróbek ZB. Japończycy, po zapoznaniu się z tą bronią, trafiając pod ostrzał z niej, kupili od Czechów licencję i klepali to u siebie jako Type 9-7 w wersji montowanej w pojazdach pancernych oraz sami zaprojektowali silnie inspirowany ZB, karabin Type 9.6 oraz Type 9.9 używane przez piechotę. W 1930 pojawiło się ZB-30. Trochę dłuższa, trochę lżejsza, ulepszona wersja, która stała się podstawą do produkcji choćby pokazanego na filmie M37, karabinu wyprodukowanego na zamówienie Jugosławii. Po ZB-30 Czesi opracowali ZGB-30, dostosowanego do strzelania amunicją z wystającą kryzą. Skonstruowano go z myślą o brytyjskiej amunicji kalibru 303, by wziąć udział w konkursie na nowy LKM dla armii brytyjskiej. Po serii poprawek powstał model ZGB-33, na który Brytyjczycy kupili licencję i łącząc litery z nazw BR z Brno i EN z Enfield powstał ręczny karabin maszynowy Bren. Czesi produkowali go dalej u siebie jako ZGB-33 i oferowali komercyjnie klientom na świecie. Ostateczną formą ewolucji tego modelu było ZB-39, który mechanicznie był niemal identyczny z Brenem, ale oferowano go w różnych kalibrach. Ten model Czesi przed zajęciem ich kraju przez III Rzeszę zdążyli jeszcze sprzedać do Iraku i Bułgarii. Gdy w 1939 Niemcy zdemontowali Czechosłowację, pod ich okupacją znalazły się zakłady w Brnie. W nadchodzącej wojnie potrzebowali każdej możliwej lufy, więc pracownicy musieli wrócić do fabryki i dalej produkować karabiny. Jako że Wehrmacht miał pierwszeństwo w dostawach MG34, to ZB-26 i ZB-30 zdobyte na Czechach zaczęły masowo trafiać do formacji, które nie miały szans na zakup MG34. Tym sposobem ZB stał się popularnym KM-em w Waffen-SS, oddziałach policyjnych oraz całej plejadzie formacji pomocniczych, organizacji paramilitarnych i kolaboracyjnych. Jego adaptację ułatwił fakt, że Czesi używali w nich tej samej co Niemcy amunicji kaliber 8 mm Mauser. ZB były używane przez III Rzeszę i jej sojuszników do końca II wojny światowej. Ciekawy jest epizod hiszpański ZB. Otóż reżim Franco zamówił sporą partię tych karabinów w Brnie w 1943 roku. Sytuacja III Rzeszy była wtedy już tak zła, że wysłali mu raptem 100 sztuk i olali kontrakt, bo potrzebowali broni na własny użytek. Hiszpanie postanowili więc zrobić to samo co Chińczycy i zacząć produkować je u siebie pod nazwą FAO. Sęk w tym, że produkcja zaczęła się dopiero w 1951 roku, gdy reszta świata już budowała zupełnie inne RKM-y. Do 1958 Hiszpanie zbudowali ponad 10 tysięcy sztuk oraz opracowali modyfikację modyfikacji tej broni o nazwie V-59 na nabój 7,62 na 51 NATO zasilany z taśmy umieszczonej w bębnie. Tym sposobem symbolicznie projekt Wacława Holka zatoczył koło. Hiszpanie zrobili to, co on proponował w prototypie Praha 2. To nie był jednak koniec historii rozwoju tej konstrukcji, bo w powojennej Czechosłowacji w 52 Wacław Holek stworzył wzór 52, ostatnią wersję swej broni strzelającą nabojem wzór 43, znanym wam dobrze z kałachów, który można było załadować zarówno z magazynków, jak i z metalowej taśmy, bez żadnych dodatkowych zmian i dodatków w samej konstrukcji broni. ZB wszystkich wersji długo było używane na świecie. Broń jest tak solidnie wykonana, że jeśli tylko jest do niej amunicja, to trzeba naprawdę bardzo dużo naboi przepuścić przez lufę, by go zepsuć. Naboje w kalibrze 8 mm Mauser po wojnie produkowała Rumunia i Jugosławia, więc wysyłane przez komunistów w świat zdobyte na Niemcach ZB strzelały we wszystkich konfliktach światowych, w których czerwoni maczali w palce. Były obecne w Ameryce Południowej, Afryce czy dalekiej Azji, jak Wietnam czy Korea. Dziękuję Baltic Coast Armory za to, że na moje życzenie specjalnie przywieźliście ten karabin maszynowy na strzelnicę Brygadier w Strykowie pod Łodzią i że mogliśmy z niego postrzelać. Trochę niestety akurat ten egzemplarz jest prywatną własnością jednego z chłopaków z BCA, w związku z czym mogliśmy postrzelać tylko i wyłącznie w ogniu pojedynczym. Ale mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na strzelnicy i razem z BCA będziemy mogli wam zaprezentować inne ciekawe, historyczne konstrukcje. No a jeśli posiadacie pozwolenie i wolne promesy, zachęcam was do odwiedzenia strony BCA, do której link zostawiam wam w opisie. A jako, że sam sobie jestem sponsorem odcinka, to zachęcam też was do odwiedzenia sklepu Refugir, do którego link także zostawiłem w opisie. Dziękuję za uwagę, tyle ode mnie i życzę wam udanej majówki. Cześć!
Dobra, koniec.